psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o problemie kotów bezdomnych w mieście. W jaki sposób bezdomność odbija się na zdrowiu tych zwierząt, jaki wpływ mają one na środowisko i jak sprawić, by ich populacja się zmniejszyła. Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Kot bezdomny to z definicji każdy kot żyjący poza ludzkimi domami, poza ludzkimi mieszkaniami, który nie ma swojego właściciela, swojego ludzkiego przewodnika. Bezdomne koty żyją zarówno w miastach, jak i na wsiach, a czasem również zapuszczają się w dzikie leśne ostępy. Żywot takiego zwierzęcia nie jest łatwy. Jego ciało poprzez proces udomowienia nie jest już tak odporne jak ciało wolno żyjących dzikich kotów, jakimi w Polsce są według Polskiej Akademii Nauk tylko dwa gatunki, żbik i ryś. Nie pomaga też futro, które często ma elementy jaskrawo-białego koloru i które nie jest tak znakomitą barierą ochronną przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, jak u wcześniej wspomnianych kotów dzikich. W trakcie audycji możecie do mnie zadzwonić 61 8654 654. Jeżeli macie pytania dotyczące tej audycji, chcecie podyskutować w sposób odpowiedni dla audycji lub macie jakiś problem z waszym zwierzęciem domownikiem, śmiało sięgajcie po telefony 61 8654 654. Natomiast jeśli macie jakieś pytania dotyczące prowadzenia audycji, uwagi odnośnie treści lub macie na przykład pomysł na temat jednego z kolejnych radiowych spotkań, to znowuż odzywam was do mojej strony na Facebooku Psy, koty i inne kłopoty. Jak czuje się bezdomny kot żyjący w mieście? Przeciętne życie kota bezdomnego jest ponad połowę krótsze niż kota, którego trzymamy w domu i zwykle niestety nie przekracza 7 lat. Jest to sprawa oczywista, że taki kot nie jest szczepiony i nie ma zapewnionej opieki weterynaryjnej, bo nikt własnych prywatnych pieniędzy nie będzie na bezdomne koty zużywał. Rzadko zdarzają się takie sytuacje. Niektórym szczęściarzom uda się zostać poddanym kastracji dzięki działaniom lokalnych organizacji prozwierzęcych i na tym niestety ludzka opieka się kończy. Czasami też jakiś dobry Samarytanin widzący chorego, bezdomnego kota zaniesie go do lecznicy, a potem wypuści w poprzednim domu, co znowu skazuje go na w podobnym miejscu, co znowu skazuje go na ten sam los. Bezdomne koty żyjące w miastach bardzo często narażone są na wypadki z udziałem aut. Kot w starciu z metalową maszyną rozpędzoną do 50 km na godzinę, nawet 30 km na godzinę, nie ma szans. Najczęściej zwierzę umiera na miejscu i jest to paradoksalnie dla niego w tym wypadku najlepszym scenariuszem, zamiast bolesnej męki gdzieś umierając sobie powoli na poboczu. Osoba, która potrąci kota, według prawa powinna się zatrzymać i udzielić mu pierwszej pomocy. Natomiast wielu kierowców nie jest nawet świadomych potrącenia, szczególnie jeżeli jadą ciężkim samochodem typu tir, w którym nawet nie odczują, że potrącili małe zwierzę. Inni kierowcy zwyczajnie się nie zatrzymują, a ci, którzy się na to zdecydują, najczęściej zawożą kota do lecznicy i słyszą, że zwierzęciu niestety nie da się pomóc. Koty to zwierzęta bardzo, bardzo terytorialne, a w związku z przepełnieniem ich populacji w miastach, często też dochodzi pomiędzy nimi do starć. Zwierzę, które wyjdzie z takiej walki z poważnymi ranami, może mieć duże trudności z powrotem do zdrowia. No i taki osobnik też bardzo często szybciej umiera. Niestety proces udomowienia, związany również z chowem wsobnym, obarczył te zwierzęta różnego rodzaju chorobami oraz wadami genetycznymi. Jedną z najgroźniejszych chorób zagrażającym kotom jest koci przenosi wirus HIV wywołujący chorobę wederyczną, która w finalnym stadium doprowadza do śmierci kota. Niejednokrotnie widujemy w miastach koty z zarapiałymi oczami, koty z brzydką, suchą sierścią lub jej brakami spowodowanymi na przykład grzybicą. Widzimy też koty brązowe, które tak naprawdę powinny być czarne, natomiast ich sierść straciła swój przepiękny kolor ze względu na przykład na braki w diecie lub przebyte choroby tarczycy, nerek czy wątroby. Bezdomne koty, szczególnie te żyjące w miastach, mają często braki witamin, braki minerałów. Oczywiście jest to powodowane bardzo ubogą dietą. Takie zwierzęta najczęściej żywią się po prostu odpadkami, buszując po śmietnikach. Dlatego koty w mieście nierzadko właśnie z kontenerami na odpady się kojarzą. Często widuje się ludzi, najczęściej osoby starsze, które z okna w bloku mieszkalnym na osiedlu wyrzucają różne śmieci. Nadpsute resztki wędlin, czy tam sera z lodówki, kości z kurczaka, inne pozostałości z obiadów, resztki ryb, czy to surowych, czy gotowanych. Czy są to rzeczy, które dostałby kot żyjący w naszym domu? No raczej nie. A jeśli tak, to z pewnością często odwiedzalibyśmy wtedy weterynarza. Zanim wyrzucicie, moi drodzy, jakiekolwiek jedzenie przez okno, zastanówcie się, dlaczego karmicie zwierzęta zepsutym jedzeniem lub resztkami, które mogą im zaszkodzić. To, że bezdomny kot jest w stanie zjeść nawet popsute rzeczy i one mu w żaden sposób nie zaszkodzą, to jest bardzo ogromnie krzywdzący mit, nie mający nic wspólnego z prawdą. Zwierzę, które zje zepsute mięso, będzie tak samo cierpiało z powodu bólu brzucha, jak człowiek, który by je zjadł. Kości z kurczaka dodatkowo mogą doprowadzić nawet do przebicia ściany jelit lub żołądka, doprowadzając bezdomnego kota do powolnej śmierci w męczarniach. Szczególnie mówimy tutaj oczywiście o tych gotowanych czy też pieczonych kościach. Głowa ryby, szczególnie karpia przed świętami, walająca się po trawniku miejskiego osiedla, to u mnie niemal tradycja. Tak jak sobie się przechadzam właśnie z moim psem po okolicy. Cel według osoby wyrzucającej jest bardzo szczytny. Przecież koty lubią ryby, więc na pewno nie odmówią takiego rarytasu, ale resztka ryby nie stanowi nawet... nie jest warta nawet spojrzenia i często koty mijają je szerokim łukiem. I co może się w takim wypadku stać z takimi resztkami, moi drodzy, najczęściej? Najczęściej takie resztki są zabierane przez szczury. Ja sama osobiście byłam świadkiem, jak kobieta, która mieszka w mieszkaniu pode mną, wyrzuca resztki na trawnik i obserwowałam ten trawnik przez chwilę zupełnie z innego powodu i nagle z kanału wyszedł szczur. Szczur podszedł sobie właśnie do tych resztek, wybrał sobie, co tam by najbardziej mu pasowało i bardzo szybkim tempem przemieścił się z powrotem do kanalizacji. A jeszcze, żeby było ciekawiej, to wszystkie zwierzęta ustępowały mu drogi i o tym, że koty wcale nie żywią się szczurami, a po to przecież między innymi w miastach niby mają przebywać. O tym też będziemy jeszcze mówili. A dieta kota bezdomnego często też zawiera dodatki kocich karm. A czy to jest odpowiednie dla tych zwierząt? O tym opowiem tuż po krótkiej przerwie.
Koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o bezdomnych kotach. Tuż przed przerwą opowiadaliśmy sobie o tym, jak wygląda dieta takiego bezdomniaka. Powiedzieliśmy sobie przede wszystkim, że koty żywią się głównie w mieście odpadami, czyli tym, co po prostu sobie gdzieś tam znajdą. No i niestety pomagają w cudzysłowie im w tym osoby, które wyrzucają nadpsute resztki wędlin, sera, kości, czy jakiegoś starego mięsa, które oczywiście też lądują w żołądkach, niekoniecznie kotów, lądują w żołądkach również tych zwierząt, które nasze koty mają zwalczać, a więc na przykład szczurów. A w trakcie audycji możecie do mnie zadzwonić 61 8654 654. Jeżeli macie pytania dotyczące tej audycji, chcecie podyskutować na jakiś temat lub macie problem z waszym zwierzęcym domownikiem, śmiało wówczas sięgajcie po telefony 61 8654 654. Natomiast jeśli macie jakieś pytania dotyczące prowadzenia audycji, uwagi odnośnie treści lub macie na przykład pomysł na temat jednego z kolejnych naszych radiowych spotkań, ponieważ to o kotach bezdomnych też dostałam właśnie, zostało mi zlecone przez słuchaczkę, którą serdecznie pozdrawiam, to znowu już odsyłam was do mojej strony na Facebooku Opus Magnum Psy, Koty i inne kłopoty. Tak jak też przed przerwą wspomniałam, dieta bezdomnego kota miejskiego często zawiera dodatek koci karm, które ludzie w dobrej wierze rozkładają w różnych miejscach. Czy to przy śmietnikach, czy przy oknach piwnic, czy w miejscach, w którym lubią gromadzić się koty, na przykład na działkach, gdzieś tak na ogrodach działkowych. Niestety i tutaj możemy zaszkodzić kotom i nie tylko im. Dlaczego? Po pierwsze, podajemy najczęściej karmy bardzo słabej jakości, kupione na przecenach, w sklepach, w których robimy codzienne zakupy. Takie karmy jedynie zapychają żołądek, natomiast nie ogrzeją ciała kota w trakcie jesienno-zimowych miesięcy. Takie karmy mogą zrobić więcej krzywdy niż pożytku. Najczęściej zawierają one 4 do 15, czasami 20 lub 30% mięsa, gdzie kot jest drapieżnikiem. Jego dieta powinna składać się w 80-90% z mięsa. Podajemy też po drugie suchą karmę, która nie jest dobra dla kotów bez względu na to, czy ich miejsce przebywania jest w domu, czy są to koty bezdomne. Powoduje silne obciążenie narządów wewnętrznych, na przykład nerek oraz wątroby, ponieważ wysusza organizm kota. Kot jest pochodzenia pustynnego i w naturze pije bardzo mało. Większość wody pozyskuje z pokarmu. Jeżeli kot dostaje suchą karmę, czy to w domu, czy taki, który żyje na zewnątrz, bezdomniak, to niestety te nerki bardzo silnie obrywają. Trzecia rzecz. Wspólne miejsca spożywania posiłku to idealne miejsce do zarażania się po prostu kocimi chorobami zakaźnymi. Koty, które z natury są samotnikami, spotykając się w takich miejscach lub chodząc do nich na posiłek, jeden po drugim, po prostu wzajemnie się zarażają. I dotyczy to również nie tylko kotów bezdomnych, ale także takich, które są wypuszczane przez nas z domu, ponieważ nie ma na przykład szczepienia na wcześniej wspomniane koci HIV i każdy kot może się nim zarazić. Jest to, tak jak już wspomniałam, też choroba weneryczna, czyli jest ona przekazywana podczas godów, natomiast jest ona również przekazywana z krwią. Więc jeżeli nasz kot będzie miał starcie z innym kotem, również może się poprzez krew zarazić kocim wirusem HIV. Czyli przechodzimy sobie do punktu numer 4, że są to miejsca, które bardzo często generują bójki, ponieważ koty bezdomne, szczególnie te bardzo głodne, walcząc o dostęp do pożywienia, mogą zrobić sobie poważną krzywdę. Kot, który ucierpi w starciu, jest zwierzęciem mniej odpornym, mniej aktywnym fizycznie, czyli często skazanym na infekcję i cierpienie z głodu, ponieważ nie będzie w stanie zdobyć pokarmu. Po piąte, do takich miejsc często przychodzą inne zwierzęta. Na przykład jeże, które chętnie wypełniają żołądki niskiej jakości karmą, również się pośrednio nią trując. Ale przede wszystkim do takich miejsc przychodzą wcześniej wspomniane szczury wędrowne, których populacja w mieście ma się dobrze, również poprzez wystawianie pojemników z kocim jedzeniem. Szósta rzecz, ostatnia i w sumie dla kotów i najgorsza, są to zwyrodnialcy. Mam na myśli tu oczywiście niektórych ludzi, którzy czasem dosypują do rozłożonych karm strychniny albo inną truciznę, mając na względzie oczywiście uśmiercenie kotów, które na przykład im przeszkadzają, które powodują zniszczenia, niszczą na przykład im piwnice, po prostu najczęściej się w niej załatwiając. No i Ostatnim elementem, jeżeli chodzi o, ogólnie o to, jak wygląda życie kotów, o którym jeszcze nie wspomniałam, jeżeli chodzi o dietę tych zwierząt, są oczywiście naturalnie występujące obce gatunki zwierząt, na które koty polują. Między innymi są to ptaki, ssaki, a jeżeli chodzi o te koty, które żyją poza miastami albo na ich obrzeżach, również na przykład gady i niektóre płazy. Musimy pamiętać, że kot domowy to zwierzę o bardzo, bardzo aktywnym trybie życia, który u żyjących zewnątrz osobników składa się praktycznie z samych wędrówek. Koty rzadko odpoczywają. Koty wolą spędzać czas na ćwiczeniach związanych z polowaniami, wspinaczką na drzewach oraz u samców też na całodobowym patrolowaniu terytorium. Koty bezdomne oraz koty puszczane przez nas luzem opanowały sztukę polowania do perfekcji, a dodatkowo każda matka kotka uczy swoje młode tej sztuki od podstaw. I to, co wcześniej powiedziałam, koty nie polują tylko i wyłącznie z głodu. Koty polują po to, żeby też poćwiczyć polowanie, często zostawiając martwe zwierzęta lub przynosząc je na przykład nam do domów. Oczywiście to nie dotyczy kotów bezdomnych, tylko kotów naszych, które puszczamy luzem na zewnątrz. Natomiast nawet i koty bezdomne, które mają powyżej uszu jedzenia, ponieważ dostają od nas na zewnątrz karmę, i tak czy siak polują. I one polują tylko po to, żeby po prostu zaspokoić swój instynkt łowiecki, nie po to, żeby się najeść. Dlatego jako biolog muszę zwrócić tutaj uwagę na problem, jaki stanowią zdziczałe oraz puszczone wolno osobniki dla naszej bioróżnorodności gatunkowej. Dzięki badaczom ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytut Biologii Ssaków PAN wiemy, że zwierzęta te zabijają rocznie 631 milionów ssaków i niemal 144 miliony ptaków. Wyniki badań naukowcy przedstawili na łamach pisma Global Ecology and Conservation. Z ich obliczeń wynika, że wiejskie koty przynoszą do domów swoich właścicieli około 41,1 miliona drobnych ssaków oraz 8,9 miliona ptaków każdego roku. Oczywiście jeszcze więcej zwierząt koty zjadają. Ponadto koty są odpowiedzialne za całkowite wyginięcie z naszej ziemi ponad 30 gatunków zwierząt, w tym ptaków, gadów i ssaków. Niestety kot domowy został wpisany na listę zwierząt inwazyjnych. W dodatku jest na czele tej listy. Nie jest on gatunkiem dzikim, nie jest gatunkiem rodzimym i absolutnie nie stanowi elementu ekosystemu, a wręcz przeciwnie, zagraża mu. Ostatnio właśnie, wczoraj szukając na ten temat informacji, przerażył mnie fakt, że kiedy wpisałam kot bezdomny, kot domowy i właśnie wpisałam gatunek inwazyjny, to zamiast właśnie uzyskania informacji na ten temat, znalazłam strony z odnośnikiem do miasta stołecznego Warszawa, do innych miast, ale najbardziej przeraża to, że chodzi tutaj o stolice, że koty miejskie są zwierzętami, które wspierają nas ludzi w tym, żeby na przykład odstraszać gryzonie, co jest oczywiście nieprawdą. I najbardziej właśnie przeraził mnie fakt, że było tam napisane, że kot jest elementem naturalnym ekosystemu, co jest wierutnym kłamstwem. Kot to gatunek inwazyjny, a gatunek inwazyjny to taki o znacznej ekspansywności, który rozprzestrzenia się naturalnie lub, jak w przypadku kota, z udziałem człowieka i stanowi realne zagrożenie dla fauny danego ekosystemu, konkurując z gatunkami rodzimymi o niszę ekologiczną, a także przyczyniając się do wyginięcia gatunków miejscowych. Gatunki inwazyjne stanowią drugie, zaraz po niszczeniu siedlisk, największe zagrożenie dla światowej bioróżnorodności. Dlatego tutaj muszę to podkreślić, że jeszcze raz, że kot nie jest częścią ekosystemu i nie ma czegoś takiego jak wolno żyjące koty. Są koty bezdomne, które po prostu nie mają właściciela. Wolno żyjącymi kotami jest żbik i ryś w Polsce, co jak już przed chwilą wspomniałam, jest popierane przez Polską Akademię Nauk. A gdzie żyją takie bezdomne koty i jak wygląda ich bytowanie właśnie w naszych miejskich ostępach, o tym opowiem tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o kotach bezdomnych. A gdzie żyją takie bezdomne koty? Koty te w chłodnych, jesienno-zimowych miesiącach, czyli właśnie w naszym obecnym październiku, najczęściej chronią się w miejscach takich jak piwnice czy opuszczone budynki, w tym na przykład też domy działkowe. Ostatnio bardzo modne stało się też budowanie kocich budek dla kotów. Jeśli chcemy chronić nie tylko gatunki rodzime, ale również naszego ukochanego kota domowego, stworzenie mu miejsce do bytowania poza naszymi mieszkaniami, gdzie przecież jest ich miejsce, jest miejsce kota domowego, jak sama nazwa mówi, jest posunięciem błędnym, ponieważ powoduje zwiększenie populacji bezdomnych kotów w miastach. Tak jak już wcześniej powiedziałam, życie kota bezdomnego, kota domowego jest krótsze o połowę i jest często okupione cierpieniem i chorobami, ponieważ nie jest to zwierzę, które radzi sobie bez nas tak świetnie, jakby nam się wydawało. Dodatkowo wkracza nam aspekt przyrodniczy, a więc fakt wytrzebienia przez bezdomne koty rodzimych dla naszej planety gatunków, jak choćby nornica czy sikorka bogatka, albo też wróbel domowy. Ponadto kilkadziesiąt tysięcy złotych, które są wydawane na budki dla kotów, można by było lepiej ulokować. Można byłoby je przekazać organizacjom na wyłapanie kotów, na ich kastrację, na szczepienia, na procesy adopcji. Wydaje mi się to jako biologowi i przyrodnikowi o wiele lepszym, bezpieczniejszym rozwiązaniem zarówno dla kotów, jak i dla środowiska naturalnego. Ktoś mądry mógłby stwierdzić, że kot jest w miastach po to, by tępić szczury, o czym już wcześniej wspomniałam. Natomiast badania wykazały, że dla przeciętnego kota szczur jest zbyt duży i agresywny, by mieć chęć na niego polować. Koty zdecydowanie wolą złapać bezbronnego wróbla, niż wchodzić w szranki ze sporym szczurem wędrownym, który może zadać mu bolesne, krwawiące rany. Niejednokrotnie widywano szczurzyce, które przeganiają koty, odkrywszy miejsca, w których znajdują się młode szczurki. Niejednokrotnie też można znaleźć w internecie filmy, gdzie po prostu koty, które podchodzą właśnie do swojego żerowiska, czyli do rozsypanej, suchej czy mokrej karmy, są przeganiane właśnie przez szczury. Także trzeba na to bardzo uwagę zwracać, że te koty wcale nie są takimi świetnymi szczurołapami, jakby się nam mogło wydawać. Oczywiście czasami widuje się też filmy z kotami, które faktycznie te szczury łapią. Najczęściej są to szczury chore, też między innymi na toksoplazmozę. W takim razie jak dobrze wspierać koty bezdomne? Bo mówimy tutaj właśnie o ich wspieraniu, a nie o tępieniu, jak ktoś mógłby pomyśleć. Po pierwsze, zgłaszajmy błąkające się osobniki, szczególnie kocięta i zwierzęta, które lgną do człowieka, które nie były przez nas dotychczas widywane w naszej okolicy. Czyli jeśli spotkaliście na waszym terenie kota, który wydaje się być zgubiony, lgnie do ludzi, a wręcz po głaskaniu zaczyna za wami podążać, to istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że jest to kot, który komuś uciekł lub został porzucony. Takiego kota należy wziąć ze sobą, a jeśli jest to możliwe, przekazać fundacji lub ewentualnie powiadomić chociażby taką fundację prozwierzęcą ratującą bezdomne koty o jego ostatnim położeniu. Dodatkowo na Facebooku znajdziecie tam wiele grup, które wspierają właśnie znajdowanie domów zwierzętom, które się zagubiły. Są to grupy takie jak Znalezione i Zagubione Poznań na przykład. Kiedy piszecie post na takiej grupie, pamiętajcie, aby zawierał on dokładne miejsca znalezienia kota oraz najlepiej jego zdjęcie lub chociaż dokładny opis zwierzęcia. Odławianie bezdomnych kociąt może być dla zwykłego sobie problematyczne, szczególnie jeżeli są to osobniki zdziczałe. Natomiast jeśli znamy miejsce jej bytowania, powinniśmy przekazać informację o jego położeniu odpowiedniej fundacji. To zachowanie ma szczególny wpływ na zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, ponieważ każdy kociak już następnej wiosny da życie kolejnym osobnikom. Druga rzecz. Niewypuszczanie kotów na zewnątrz plus obowiązkowa kastracja kotów domowych, które nie są zwierzętami hodowlanymi. Nasz kot, którego wypuszczamy na zewnątrz, jest również narażony na o wiele, wiele krótsze życie. Przeświadczenie o tym, że kot nigdy nie będzie szczęśliwy z nami w domu, jest stwierdzeniem bardzo samolubnym, ponieważ narażamy zwierzę nie tylko na krzywdę, ale także narażamy na krzywdę setki organizmów, które nasz kot zabije każdego roku. Dodatkowo często wynika to z naszego lenistwa, ponieważ o wiele łatwiej kota jest wypuścić na zewnątrz, prawda, niż zbudować mu na przykład wolierę, albo niż na przykład zabezpieczyć balkon w odpowiedni sposób, jeżeli kociak mieszka na parterze. Przecież on może sobie zawsze zejść i nic się nie stanie. No i też lenistwo wynika z tego, że nie chce nam się bawić z kotem dwa razy dziennie w odpowiedni sposób, by zaspokoić jego instynkt łowiecki. Bo często jak rozmawiam właśnie z osobami, które próbuję przestawić na to, by kot nie był wypuszczany, i mówię, że w zamian za to trzeba w odpowiedni sposób się z kotem bawić i najlepiej rano i wieczorem, bo ponieważ po południu kot nie będzie się chciał z nami bawić, ponieważ odpoczywa przed wieczornym polowaniem, to wówczas takie osoby po prostu stwierdzają, że one rano i wieczorem po prostu nie mają na to czasu i wolą kota wypuścić, ponieważ jest to prostsze niż zabawa ze zwierzęciem. Tym niemniej, jeśli wasz kot i tak będzie przez was wypuszczany, powinniście poddać go obowiązkowej kastracji. Nie ma znaczenia, czy to będzie kotka, która może do naszego domu przynieść kocięta, czy to będzie kocur. I a propos kocurów, bardzo często spotykam się z takim stwierdzeniem, na przykład kocurek przecież idzie się tylko wyszaleć, że są marcowe są przecież naturalne, że poszedł poszukać partnerki, że przecież każdy kot musi mieć możliwość zaspokojenia popędu. Żadna osoba, która mówi w ten sposób, w mojej ocenie nie myśli albo nie chce myśleć, co się stanie z kotką, która zostanie właśnie pokryta przez naszego wychodzącego kocura. Co się może stać z taką kotką? Może ona umrzeć z głodu, próbując wykarmić młode, przechodząc oczywiście ogromny stres, będąc w ciąży. Może właściciel kotki, która zostanie pokryta, w bestialski sposób te młode po prostu się tych młodych pozbędzie. Może młode koty staną się kolejnym ogniwem zasilającym właśnie populację bezdomnych kotów, wytrzebiających nasze rodzinne gatunki. Wszystkie te trzy rzeczy są bardzo krzywdzące zarówno dla kota, jak i dla naszego środowiska naturalnego. W mojej ocenie nie ma usprawiedliwienia na tego typu zachowanie, żeby wypuszczać kocury czy też kotki, które są niewysterylizowane, niewykastrowane. Jest to jawnym brakiem szacunku i egoizmem wobec drugiego zwierzęcia lub też po prostu innych zwierząt. Warto też wspomnieć, że ogromną wadą wypuszczania kotów na zewnątrz jest to, że nigdy nie możemy być pewni, co się dzieje z naszym przyjacielem. A co gorsza, nie możemy zareagować, kiedy naszemu kotu dzieje się krzywda. W związku z tym, tak zwane kotki wychodzące często wracają do domów ze śladami po walkach. Natomiast walki kotów to nie są tylko rany i zadrapania, ponieważ jest cały wachlarz chorób, którymi nasz kot może się zarazić poprzez kontakt ze śliną lub krwią innego przedstawiciela własnego gatunku. Wcześniej wspomnianą najgroźniejszą z chorób, przenoszoną również drogą płciową, jest ta powodowana przez koci wirus HIV, a infekcja jest dla zwierzęcia zawsze śmiertelna. Innym aspektem są choroby od zwierzęce, którymi my możemy się zarazić od czworonoga lubiącego samotne eskapady. Tutaj najczęściej przytaczam przykład toksoplazmozy, czyli choroby powodowanej przez pierwotniaka Toxoplasma gondii, o której polecam doczytać szczególnie wszelkim wypuszczaczom kotów. I nie jest to, moi drodzy, temat przereklamowany w żaden sposób i przedawniony, a wręcz przeciwnie, ciągle jest na czasie. Trzecia rzecz, jak możemy pomóc bezdomniakom. Dobre lokowanie środków miast. Zamiast wydawać pieniądze na domki dla kotów, lepiej wydać pieniądze na wyłapywanie, sterylizację dziczałych zwierząt, na pomoc tym zwierzętom, na ich na przykład szczepienie. Czyli to, co już omawiałam, jedyną drogą do tego, by zmniejszyć populację kotów, jest wyłapywanie kotów bezdomnych, które lgną do człowieka, oraz kastracja i ponowne wypuszczanie tych, które są zdziczałe. Zamiast budować lokale dla kotów, każde z miast powinno przekazać środki na wyłapywanie i kastrację tych zwierząt. I czwarta, ostatnia rzecz. Adopcja kociąt lub zapewnienie domów tymczasowych z zaznaczeniem, żeby nie robić też z mieszkania, oczywiście, kociarni. Jest to ostatni aspekt pomocy kotom bezdomnym, który omówię. Nie jest to wcale proste, ponieważ nie każdy z nas może pozwolić sobie na kota na stałe lub na kolejne zwierzę. I tutaj też dochodzi nam to, że możemy na przykład wspierać takie organizacje prozwierzęce, które pomagają kotom, na przykład Fundację Koci Pazur. Możemy je wspierać na przykład przekazując 1% podatku na nie, albo możemy je wspierać stałymi datkami. Adopcja szczególnie kolejnego z rzędu kota powinna być zawsze przemyślana, a najważniejsze przy procesie wprowadzania nowego kota do grupy jest zapoznanie się z metodą socjalizacji z izolacją, o której mówiłam w jednej z poprzednich audycji. Jest to najbardziej humanitarna metoda na wprowadzenie nowego kota do grupy rezydentów, która pomoże nam w uniknięciu problemów. Pamiętajmy jednak, że nie możemy na przykład z małego mieszkania w bloku robić kociarni, ponieważ posiadając kilka kotów na małej powierzchni, zawsze będzie dochodziło do spięć, a co za tym idzie, koty będą po prostu nieszczęśliwe. Dlatego zanim przygarniecie kolejnego kota, zastanówcie się, czy macie po prostu dla niego miejsce, no i zastanówcie się też, jak zniosą to wasze obecne koty. Dla tych, którzy zwierząt nie mają, ale nie bardzo też mogą pozwolić sobie na przeznaczenie na czasu na zajmowanie się nimi cały rok, jest coś, co nazywa się domem tymczasowym. A więc adopcja kota na określony przez fundację czas, w trakcie którego fundacja będzie starała się znaleźć zwierzęciu nowy dom. Dzięki przekształceniu się w dom tymczasowy możecie pomóc nie jednemu kotu, a wielu kotom w przeciągu roku w znalezieniu nowej, kochającej ludzkiej rodziny. Podsumowując, kocia bezdomność nie jest usłana różami. Są to zwierzęta, które przez tysiące lat procesu udomawiania stały się odrębnym gatunkiem stworzonym przez nas do tego, by żyć wśród ludzi, a nie obok nas na ulicach. Miasto jest domem dla kota, ale tylko wtedy, kiedy ma on swoje mieszkanie i swojego człowieka. To już wszystko w dzisiejszej audycji, a my słyszymy się jak zwykle za tydzień po 8:00. Pozdrawiam i do usłyszenia, Zuza Ogrodowczyk.
Koty i inne kłopoty.